Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W miniony wtorek gościem Salonu Opolskiej Nauki w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu był dr inżynier Grzegorz Jezierski, autor wielu publikacji w czasopismach popularno-naukowych na temat energetyki jądrowej oraz autor książki Energia jądrowa wczoraj i dziś. Jest też pomysłodawcą i kustoszem Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Rozmowa, którą Państwo usłyszą, została nagrana tuż po prelekcji. Panie doktorze, czy spodziewał się Pan takiego zainteresowania energetyką jądrową wśród uczestników Opolskiego Salonu Nauki? Nie chcieli Pana wypuścić.
No, byłem zaskoczony tym bardziej, że przeważały panie tutaj, a jednak dyskusja dotyczyła takich istotnych problemów merytorycznych, prawda? Była dyskusja znacznie szersza niż na temat energetyki jądrowej, bo również na temat źródeł odnawialnych, klimatu częściowo, CO2 i tak dalej, bo to się wszystko z tym wiąże, prawda? Energia po prostu jest źródłem zanieczyszczeń, z którymi w tej chwili świat walczy.
Ale energia jądrowa zarówno wczoraj, jak i dziś nadal wywołuje emocje.
Tak, więc przede wszystkim te emocje biorą się, że energetyka jądrowa ma ścisły związek z bronią jądrową, bo od tego się te badania po prostu zaczęły i to ludzie cały czas kojarzą. Do tego doszły niestety te awarie, czy to w Czarnobylu, czy w Fukushimie, które też po prostu w jakiś sposób, szczególnie poprzez ten brak rzetelnej informacji, powodują, że nie zawsze właściwie mówimy, bo to są czasami rzeczy całkiem inne niż te, które mają miejsce w energetyce jądrowej.
Pan był w Japonii.
Tak, więc proszę Państwa, w każdej elektrowni może się coś stać, nawet w elektrowni naszej węglowej co jakiś czas występują wyłączenia awaryjne, bo awaria jest rzeczą normalną. Natomiast jeżeli takie wyłączenie awaryjne ma miejsce w elektrowni jądrowej, od razu to się nagłaśnia i normalny słuchacz nie kojarzy tego, że to się uszkodziła jakaś taka drugotrzeciorzędna instalacja, która nie ma związku z promieniowaniem, tylko od razu słowo awaria kojarzy z narażeniem na promieniowanie.
U nas te emocje były na tyle silne, że mimo iż program rozwoju zakładał już w latach bodajże 60., że powstanie ta elektrownia, to do dzisiaj jej nie mamy.
Minęło właściwie już w tej chwili 30 lat, kiedy ten program, który był realizowany jednak i to dość dużym wysiłkiem, bo myśmy planowali budować elektrownię własnymi siłami. Czyli mieliśmy dostarczoną technologię, licencję ze ówczesnego Związku Radzieckiego, natomiast wszystkie instalacje, urządzenia mieliśmy sobie wykonać sami. Umowa była tak sprecyzowana, że paliwo nam będzie dostarczała strona radziecka, jak również będzie odbierała paliwo wypalone. Natomiast całą elektrownię mieliśmy wybudować własnymi siłami. Stąd powstał olbrzymi przemysł związany z tym. Tutaj ja wymieniłem wiele zakładów i na Opolszczyźnie, bo to Zubnysa, Metalchem, ale Racibórz, Dolmel Wrocław. Te wszystkie zakłady brały w tym udział. Przy czym sam nawet rozwój energetyki jądrowej miał dotyczyć nie tylko budowy tych naszych bloków żarnowców, ale myśmy mieli dostarczać urządzenia dla krajów sąsiednich, dla Bułgarii, dla Czechosłowacji, na NRD, na Węgry, tam gdzie była rozwijana energetyka jądrowa.
Niezły interes.
Tak, tak. No to była wtedy taka specjalizacja w ramach ówczesnego RWPG, prawda?
Panie doktorze, pan jest fizykiem jądrowym i pan też należał do tego programu i to przez kilka ładnych lat w latach 80.
Znaczy ja byłem zaangażowany od 82 do 89. Sam program był wcześniej, ale właściwie ta uchwała rządu, która była w stanie wojennym o realizacji elektrowni żarnowej właściwie już spowodowała, że ta inwestycja nie będzie realizowana.
Jakie było Pana zadanie w tym programie?
No więc myśmy jako, ja wtedy pracowałem w Metalchemie, jako zakład byli wytypowani tutaj do budowy bardzo odpowiedzialnego urządzenia, zresztą wiele też innych, mniej ważnych urządzeń, ale takim głównym urządzeniem to był zbiornik awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora.
pan już w tym czasie miał dużą wiedzę praktyczną, bo pan przyglądał się energetyce jądrowej w różnych krajach europejskich, tam, gdzie już były elektrownie jądrowe.
No, przede wszystkim, zanim miałem możliwość zapoznania się w kilku krajach, to przede wszystkim brałem udział w różnych szkoleniach. Była taka powołana organizacja Interatom Energo w Moskwie, gdzie odbyłem 3 szkolenia na temat badań nieniszczących w energetyce jądrowej. No i to potem już trzeba było w praktyce jakoś tam poznawać te inne elektrownie i stąd miałem tą okazję, czy zakłady we Francji, które produkują seryjnie reaktory jądrowe, produkcję paliwa jądrowego w Niemczech, no i samą eksploatację już czynnych elektrowni jądrowych w Szwajcarii, w Czechach, na Ukrainie. Na Ukrainie to właśnie pamiętam, to była ta elektrownia, południowa Ukraina, gdzie tam teraz toczą się te walki.
Rosjanie, w każdym razie, gdy był jeszcze Związek Radziecki, mówili energia atomowa. Cały pozostały świat mówi energia jądrowa. Dlaczego?
U nas niestety tak zamiennie, chociaż trzeba powiedzieć, że pierwszy był poznany atom, później dopiero jądro. Energia już była zauważana na poziomie atomu, także pierwsze słowo, jakie się pojawiło w fizyce, to była nie energia jądrowa, tylko energia atomowa. Trzeba było czekać kilka lat, zanim się dowiedzieliśmy, że ona pochodzi z jądra. Stąd u nas w Polsce jest Państwowa Agencja Atomistyki, czyli nawiązuje do atomu. Jest Komisja Energii Atomowej w Stanach Zjednoczonych, Międzynarodowa Komisja Energii Atomowej w Wiedniu. To słowo atom nadal pozostaje. Natomiast jeśli chodzi o elektrownię, powinniśmy używać ściśle energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa, bo ona pochodzi z jądra.
Panie doktorze, ale wróćmy do początku. Uran został odkryty w 1786 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak. To był metal, który pozyskiwano przy okazji wydobycia różnych innych rud, jak na przykład w Czechosłowacji, w Rudawach, przy wydobyciu srebra. Był wykorzystywany głównie jako barwnik, do szkliwienia ceramiki, do barwienia szkła. Nie miał zastosowania praktycznie dopiero z chwilą, kiedy w 1896 odkryto jego tą cechę, jaką jest promieniowanie, promieniotwórczość, że on wysyła energię, wtedy zmieniło się w ogóle nastawienie do tego uranu i on znalazł przede wszystkim zastosowanie jako źródło energii, bo tylko w uranie możemy przeprowadzić reakcję rozszczepienia, czyli uzyskać olbrzymią energię i wykorzystać ją czy to do napędu statków, okrętów, czy do produkcji energii w elektrowniach.
Kiedy zaczęło się takie praktyczne wykorzystywanie tej energii?
No samo zjawisko rozszczepienia zostało odkryte w 1938 roku. Natomiast wskutek tego, że trwał tak zwany projekt Manhattan, budowy bomby atomowej, prace posuwały się bardzo szybko. Już w 1942 roku uruchomiono pierwszy reaktor jądrowy, czyli uruchomiono reakcję jądrową w sposób kontrolowany.
Z takiego ważnego wydarzenia nie ma żadnego zdjęcia.
Nie ma, to jest właśnie, tam było 42 uczestników. Jakoś przecież fotografia już była wtedy stosowana. To jest rzadki przypadek właśnie, żeby eksperyment bardzo istotny dla nauki, jak uruchomienie reaktora, pierwsza reakcja kontrolowana, wyzwolona przez człowieka, nie posiada dokumentacji fotograficznej.
Tak jak pan powiedział, to zostało wykorzystane niestety w II wojnie światowej.
No taki był w ogóle cały projekt. Trzeba było czekać do 1954 roku, żeby powstała ta pierwsza elektrownia jądrowa w Omnińsku, czyli od wybuchu nawet, licząc od użycia bomb w 1945-1954, to mamy 9 lat, zanim pojawiła się energetyka jądrowa, czyli wykorzystanie jej w celach pokojowych.
Do rozmowy z doktorem Grzegorzem Jezierskim wrócimy po chwili przerwy.